Drodzy braterstwo, zanim podzielę się tematem, który przygotowałem na dzień dzisiejszy, zechciałbym przekazać braterstwu pozdrowienia od wielu zborów, w których miałem okazję być, od wielu braci, z którymi wchodziłem w kontakt. Wszyscy ci, braterstwo, życzą wam wielu łask i błogosławieństw od Pana. A w chwili obecnej, zanim jeszcze podamy temat dzisiejszego wykładu, to chciałbym zacząć ten dzisiejszy wykład od takiego pytania. Co jest najcenniejsze dla człowieka? Było dzisiaj już mówione z tej mównicy, że nie bogactwo, ale więc jeżeli nie bogactwo, to gdybyśmy, załóżmy, zapytali człowieka na ulicy, co jest cennego dla człowieka, to sądzę, że wielu ludzi by powiedziało, że zdrowie jest bardzo ważną rzeczą. Że jeżeli bogactwo oczywiście dla ludzi tego świata także jest wielką wartością, ale ogólne panowanie wśród ludzi jest takie, takie przekonanie panuje wśród ludzi, że jeżeli człowiek nie ma zdrowia, to co mu po bogactwie? Nie może wtedy cieszyć się ani rozkoszować tym bogactwem, które posiada. W związku z tym wielu ludzi powiedziałoby, że zdrowie jest no, być może nawet istotniejsze od tych bogactw, które wszyscy ludzie tego świata pożądają. A gdybyśmy poszli dalej i idąc ulicą zadali komuś inne pytanie, co jest najważniejsze dla utrzymania dobrego zdrowia, co jest ważne, by to dobre zdrowie posiadać, to sądzę, że bardzo wiele osób odpowiedziałoby nam, że odpowiednie odżywianie. Niektórzy być może mówiliby o właściwym stylu życia, ale sądzę, że wielu, być może nawet większość odpowiedziałaby, że odpowiednie odżywianie ma kluczowe znaczenie dla zachowania zdrowia fizycznego człowieka. A my oczywiście nie będziemy teraz mówili, nie zamierzam braterstwu opowiadać teraz o właściwej diecie, jak ona powinna być zbalansowana, jakiego rodzaju składniki powinny w niej występować, bo nie jest to odpowiednie miejsce. Nie spotykamy się tutaj jako klub miłośników zdrowego odżywiania, dlatego też tytuł mojego wykładu jest duchowe odżywianie się albo duchowy pokarm. I o tym zechcę kilka myśli braterstwu dzisiaj przekazać. Razem z braterstwem zastanowić się, jak to wygląda w naszym przypadku, nasze duchowe odżywianie się. Bo tak jak zdrowie fizyczne w dużej mierze zależy od tego, jak fizycznie się odżywiamy, czy zdrowo, czy nie, tak zdrowie duchowe w jeszcze większej mierze zależy od tego, czy zdrowo się duchowo odżywiamy, czy też nie. Świat fizyczny i świat duchowy są ściśle ze sobą powiązane. Nasz wielki Stwórca najpierw stworzył świat duchowy, a później stworzył świat fizyczny. I świat fizyczny jest odwzorowaniem świata duchowego. My świata duchowego naszymi oczami nie widzimy, ale dobrze widzimy i rozumiemy różnego rodzaju prawidłowości istniejące w świecie fizycznym. I na podstawie tych prawidłowości możemy wyciągać wnioski odnośnie prawidłowości, które obowiązują w świecie duchowym. Więc skoro zauważamy, że odżywianie ma duży wpływ na zdrowie fizyczne, z tego wynika, że duchowe odżywianie ma duży wpływ na nasze zdrowie duchowe. I o tym zechcę dzisiaj z braterstwem się zastanowić nad tą kwestią. Moglibyśmy zapytać, co stanowi nasz duchowy pokarm. Pokarm ten fizyczny to jest wszystko to, co poprzez nasze usta dociera do naszego żołądka. To jest pokarm fizyczny. Natomiast pokarmem duchowym jest wszystko to, co dociera do naszej głowy. Innymi słowy, myśli są pokarmem duchowym. Myśli żywimy w naszym umyśle, w głowie. W związku z tym wszystko to, co dociera do naszej głowy, nad czym się zastanawiamy, jakie myśli żywimy, to stanowi nasz duchowy pokarm. Gdyby braterstwo zechcieli zobaczyć do Księgi Jeremiasza, 15 rozdziału, a 16 wersetu, to moglibyśmy tam znaleźć słowa, które w taki sposób wypowiadają się na temat znaczenia idei, że one są pokarmem. Według Biblii Gdańskiej werset ten brzmi tak. Gdy się znalazły mowy Twoje, zjadłem ich. Bo oczywiście mowy Twoje to ma tutaj prorok na myśli mowy Boże. Zjadłem ich. Mówi o ideach tak jak o pokarmie cielesnym, który się zjada. A było mi słowo Twoje weselem i radością serca mego, ponieważ się nazywam od imienia Twego, Panie Boże zastępów. W tłumaczeniu Biblii Warszawskiej ten werset brzmi, ilokroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Także mówi nam, że Słowo Boże tutaj było czyimś pokarmem. Prorok mówi tutaj o sobie, że było jego pokarmem. Więc myśli, idee są duchowym pokarmem. Gdybyśmy się jeszcze jeden przykład mogę podać na dowód tego, że tak rzeczywiście jest, jak braterstwu mówię, to pierwszy tom paroezyjny, który obecnie nosi tytuł Boski Plan Wieków. Ale zapewne wielu z was wie, że kilka pierwszych wydań, które brat Russell tego tomu wypuścił, miało inny tytuł. Było zatytułowane Pokarm dla myślących chrześcijan. To, co ta książka zawiera, jest pokarmem. A co ona zawiera? Nie zawierała żadnego mięsa, owoców ani warzyw. Zawierała słowa, czyli idee były tam zawarte. Słowa wyrażają myśli, idee. I te idee miały być pokarmem dla myślących chrześcijan. Bo jeżeli ktoś nie jest myślący, to on nie potrzebuje idei. On wtedy, można powiedzieć, duchowo się nie odżywia. Albo odżywia się bardzo mizernie duchowo, jeżeli nie myśli, bo myślenie jest, odpowiada procesowi trawienia z odżywiania tego fizycznego. Więc pokarm dla myślących chrześcijan. Myśli są duchowym pokarmem. I tak jak mówiłem na wstępie, że nasze zdrowie fizyczne zależy od jakości naszego fizycznego pokarmu, to tak samo zdrowie duchowe zależy od jakości duchowego pokarmu. Już wiemy, co jest tym duchowym pokarmem. Są nim myśli i idee. Rzeczy, o których myślimy, są naszym duchowym pokarmem. Więc jeżeli to już wiemy, możemy przejść dalej i zastanowić się, z czego składa się duchowy pokarm. Jakiego rodzaju myśli goszczą w naszym umyśle? Zastanówmy się nad tym. A zanim przyjdziemy do nas, chciałbym, żebyśmy zastanowili się bardziej ogólnie. Jakiego rodzaju jest duchowy pokarm przeciętnego człowieka tego świata? Czym człowiek tego świata karmi się? Jakie myśli pojawiają się w jego umyśle? Nad czym się zastanawia i co rozważa? Skąd także płynie jego duchowy pokarm? Więc weźmy przeciętnego człowieka tego świata. Zakładamy, że chodzi do pracy, jest to człowiek pracujący. W pracy większość ludzi musi myśleć nad tą pracą, którą wykonuje. Są tacy, którzy nie muszą myśleć, nie muszą myśleć nad tą pracą, którą wykonują, mogą myśleć o tym, o czym chcą. Ale dla coraz większej większości całkowita uwaga w pracy musi być poświęcona wykonywanej pracy, więc pomijamy ten aspekt. Później, co dzieje się z takim człowiekiem? No, wraca z pracy, pewnie jakiś obiad fizyczny także spożywa, bo to jest potrzebne. No i później trzeba powiedzieć, tak mówią badania statystyczne, tak socjolodzy stwierdzają, że jak zje już ten obiad fizyczny, a czasami nawet i wcześniej, włącza telewizor i spędza przed nim 3-4 godziny codziennie, dzień w dzień. I stąd płynie, to jest jego główne źródło pokarmu, bo widzi tam obrazy i słyszy słowa. Te obrazy pobudzają jego myślenie, pobudzają różnego rodzaju uczucia w nim i on się tym karmi. Jeżeli nie włączył telewizora albo już zdążył go wyłączyć, to co może zrobić? Sięga po codzienną gazetę, którą kupił po drodze z pracy do domu i tam także czyta o różnych rzeczach, myśli o tym, o czym czyta, to jest jego duchowy pokarm. Jeżeli nie robi tego, to słucha radia, gdzie też różnego rodzaju myśli może usłyszeć, to dociera do jego umysłu i nad tym się zastanawia. Jeżeli nie robi tego, to może sięga do innego źródła informacji, do innego źródła duchowego pokarmu. To zwłaszcza ulubione zajęcie młodszych ludzi. Włącza swój komputer, otwiera połączenie z internetem albo ma cały czas je aktywne i cały świat informacji, wielkie źródło duchowego pokarmu otwiera się przed nim i jak to się mówi potocznie, buszuje po internecie całymi godzinami, czytając to o tym czy o tamtym. I to są główne źródła informacji. Może jeszcze sięgnąć po książki różnego rodzaju, które czyta i stamtąd czerpie swój duchowy pokarm. Nad takimi rzeczami się zastanawia, takie rzeczy rozważa w swoim życiu. To są źródła duchowego pokarmu przeciętnego człowieka. Teraz zastanówmy się nad jakością tego pokarmu. Jakiego rodzaju pokarm płynie z tych wszystkich rzeczy, które przed chwilą wymieniłem? Czego można się dowiedzieć ze słuchania radia, z czytania książek, z oglądania telewizji, czy też prasy, czy z buszowania po internecie z przeglądania stron internetowych. O czym można się przede wszystkim z takich źródeł dowiedzieć? A więc przede wszystkim o takich z tych źródeł dowiadujemy się o morderstwach, jakie zostały popełnione, o procesach sądowych, o aferach wszelkiego rodzaju w świecie politycznym i nie tylko, o zamachach terrorystycznych można się dowiedzieć, o kradzieżach, pobiciach, rozwodach, niemoralności, o rozwiązłości, korupcji, mówiąc krótko, o wszelkich przejawach niesprawiedliwości tego świata i zła, jakie na tym świecie się dzieje. Z tych źródeł płynie taki duchowy pokarm. Takim czymś karmi się zazwyczaj przeciętny człowiek tego świata. Jeżeli człowiek tego świata nie karmi się takim pokarmem, no to trzeba powiedzieć, że to już nie jest przeciętny człowiek tego świata, to już jest ponadprzeciętny człowiek tego świata, który ma jakieś zdrowe zainteresowania, które sprawiają, że jego zdrowie duchowe jest lepsze i przynajmniej przyhamowują jego proces degradacji. Nie degraduje się on tak szybko jak ogół społeczeństwa. Więc taka jest jakość pokarmu, który płynie z tych źródeł, które podałem. I trzeba powiedzieć, że w oparciu o taki pokarm o takiej charakterystyce, o takiej jakości, nie można mieć dobrego, duchowego zdrowia. W oparciu o taki pokarm można mieć słabe duchowe zdrowie. Jeżeli chodzi o nas, jeżeli my karmimy się też takim pokarmem i tylko takim pokarmem, to mamy słabe zdrowie duchowe, tak samo jak ludzie tego świata. Bo zdrowie duchowe zależy od jakości pokarmu, jaki do nas dociera, jakim się karmimy. Jakie myśli goszczą w naszym umyśle? Powinniśmy takiego pokarmu unikać, ograniczać. Nie możemy się go całkowicie oczywiście wyzbyć. Jest to niemożliwe, bo żyjemy w tym świecie i żeby się go wyzbyć, to trzeba by było wyjść z tego świata, ale wszystko zależy od proporcji. Tak samo jak jest w naszym organizmie fizycznym. Wiemy, że pewne rzeczy są zdrowe, a inne są niezdrowe, ale także wiemy, że zdrowy organizm jest w stanie stolerować pewną sumę, pewną ilość pokarmu, który nie jest najlepszy dla jego zdrowia. Zdrowy organizm, jeżeli ogólnie zdrowo się odżywa, to niewielkie ilości różnego rodzaju niekorzystnych substancji jest w stanie zneutralizować i nie przyczyniają się one do pogorszenia jego zdrowia fizycznego. Podobnie jest w zdrowiu duchowym. Niewielkie rzeczy, niewielka ilość złych rzeczy, jeżeli ogólnie zdrowo się duchowo odżywiamy i jesteśmy silni przez to duchowo, jesteśmy w stanie zneutralizować i nie odnosimy z tego powodu żadnej krzywdy na naszym życiu duchowym. Ale powinniśmy myśleć przede wszystkim o dobrych rzeczach, nie o tych złych rzeczach, o jakich można się przede wszystkim dowiedzieć z różnego rodzaju mediów i źródeł informacji. Powinniśmy myśleć o rzeczach wyższych, szczęśliwszych, nie tylko z doczesności, ale przede wszystkim z tych rzeczy duchowych związanych z naszym poświęceniem. W Kolosan, 3 rozdziale, a w wersecie 2 apostoł Paweł pisze o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Jest to zachęta dla nas, jakiego rodzaju powinny być nasze myśli. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Więc jeżeli będziemy karmili się takim pokarmem, który przed chwilą wymieniałem, ten nieodpowiedni pokarm, to duchowo nie będziemy mogli rozkwitnąć. W oparciu o taki pokarm nie można duchowo rozkwitnąć. Ktoś mógłby zapytać, że cóż jest grzesznego w tych rzeczach, które wymieniłem, w oglądaniu telewizji, w czytaniu gazet, powieści, w grach komputerowych i we wszelkich innych rzeczach, jakie ten świat nam oferuje. Możemy odpowiedzieć, że w wielu z nich nie ma nic grzesznego. Rzeczy nie chodzi o to, że one są grzeszne. Chodzi o to, że nie przyczyniają się do duchowego zbudowania. Nie dają duchowej siły i w oparciu o takie rzeczy nie można duchowo się rozwijać. Można tylko wegetować. Tak to by mogło być zostać określone. W Filipian, 4 rozdziale, a w 8 wersecie apostoł Paweł bardzo dokładnie charakteryzuje, jaki ma być rodzaj naszych myśli, czyli naszego duchowego pokarmu. Tam apostoł Paweł pisze tak. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. O takich rzeczach mamy myśleć. Wcześniej w liście do Kolosan apostoł Paweł mówi, że o rzeczach tych, które są w górze, mamy myśleć, a teraz dokładnie precyzuje, czym charakteryzują się te myśli, które powinny gościć w naszych umysłach. Więc mają być prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne i godne pochwały. Jeszcze jednej rzeczy zechcę tutaj braterstwu powiedzieć w związku z duchowym odżywianiem, że życie wyłącznie codziennością, czyli życie sprawami dnia codziennego, nieszczególnie przyczynia się do naszego rozwoju duchowego i do posiadania dobrego duchowego zdrowia. Czyli życie codzienne, to każdy z nas rozumie, ale wymienię główne jego elementy. Praca zawodowa, robienie zakupów, zajmowanie się domem, gotowaniem, wychowywaniem dzieci nie służy rozwijaniu wzniosłych uczuć, które powinniśmy rozwijać w naszym poświęceniu. Jeżeli będziemy żyli tylko w taki sposób, zajmując się sprawami dnia codziennego i wokół tego będą się obracały nasze myśli wyłącznie wokół tego, to możemy powiedzieć, że nie wyjdziemy poza poziom przyzwoitego, porządnego człowieka tego świata. Taki poziom można osiągnąć. Porządny, przyzwoity człowiek tego świata właśnie w taki sposób żyje. Zarabia na utrzymanie siebie, swojej rodziny, zajmuje się tą rodziną, stara się wzorowo wypełnić te rzeczy, które przez ogół społeczeństwa są uznawane za słuszne, dobre i sprawiedliwe. Jeżeli będziemy zatrzymywali się w tym punkcie, to osiągniemy taki sam poziom. Tyle, że oczywiście nie staram się zniechęcać braterstwa do tego, żeby zaniedbywać te rzeczy, bo wiemy z Biblii, że nie mamy ich zaniedbywać i nie mamy rezygnować z pracy zawodowej ani z zajmowania się swoimi rodzinami, bo to jest nasz obowiązek. Przez to, co mówię, chcę tylko powiedzieć, żebyśmy się w tym punkcie nie zatrzymywali, bo jeżeli to będzie nasz ideał, na którym chcemy się zatrzymać, to można by zadać pytanie, po co w ogóle się poświęcać Bogu? By prowadzić życie porządnego człowieka tego świata, to wcale nie trzeba się poświęcać Bogu. Każdy człowiek tego świata jest do tego zobowiązany i każdy porządny człowiek tego świata stara się w taki właśnie sposób żyć. Jeżeli poświęciliśmy się Bogu, to poświęciliśmy się czemuś wyższemu i ku temu powinniśmy dążyć. Więc na czym ma polegać nasze poświęcenie? Chcąc prowadzić duchowe życie, musimy odkupywać czas z rzeczy doczesnych na rzeczy duchowe. Na tym polega poświęcenie. Jest to odłączenie się od rzeczy zwykłych, przyziemnych, banalnych dla rzeczy wyższych, dla tego, co jest w górze. Więc na tym ma polegać nasze poświęcenie. Tak jak mówiłem, z obowiązków nie możemy rezygnować, ale do nas należy to, by zadbać, by tych obowiązków nie było zbyt wiele, by nas nie przytłaczały i byśmy nie byli przeciążeni pieczołowaniem o ten żywot. Nasz Pan już 2000 lat temu przestrzegał przed przeciążeniem, pieczołowaniem, czyli dbaniem o ten żywot, a przez te 2000 lat Jego słowa nie traciły nic na znaczeniu, tylko stawały się coraz bardziej potrzebne, bo nigdy w historii świata ludzie tak bardzo nie pieczołowali o ten żywot, ten obecny swoje życie, jak to robią teraz w dzisiejszej dobie. Więc te słowa nabierają coraz większej aktualności. Stają się coraz bardziej aktualne. Dlatego tak bardzo potrzebne jest zabieganie, dbanie o to, by odkupywać czas. Apostoł Paweł nas do tego zachęcał, odkupując czas, gdyż dni złe są. Pisał prawie 2000 lat temu. Od jego czasu dni nie zrobiły się wcale lepsze. Zrobiły się gorsze dla prowadzenia życia duchowego, więc odkupywanie czasu na rzeczy duchowe jest tym bardziej potrzebne, tym bardziej konieczne. Tym bardziej musimy to czynić. W związku z tym wszystkim, co mówię, chciałbym braterstwu odczytać pewien fragment ze sztandaru biblijnego. Jest to sztandar biblijny, nie wcale stary, maj-czerwiec 2005 rok, liczący sobie zaledwie 2 lata. Tam w pytaniach biblijnych padło takie pytanie. Jestem zmartwiona, ponieważ najwyraźniej nie znajduję czasu na codzienne studiowanie Biblii. Czy moja rodzina i obowiązki domowe nie są na pierwszym miejscu? Pyta jakaś zatroskana siostra zapewne. Studiowanie Biblii, tak, to jest duchowe odżywianie się. Ktoś się martwi, że nie ma czasu na duchowe odżywianie się, na przyjmowanie duchowego pokarmu. I taka pada odpowiedź w sztandarze biblijnym. Tak, twoja rodzina jest na pierwszym miejscu, jednak z pewnymi ograniczeniami. Pan oczekuje, że będziemy używać uświęconego, zdrowego rozsądku w kontrolowaniu naszego życia, co do planowania rodziny nie tylko pod względem jej wielkości, ale także pod względem świeckiego i religijnego wykształcenia. Jeżeli jesteśmy zbyt zajęci, żeby regularnie czytać i studiować Słowo Boże, to znaczy po prostu, że jesteśmy zbyt zajęci. Jest to kluczowe zdanie. Przeczytam to zdanie jeszcze raz. Jeżeli jesteśmy zbyt zajęci, żeby regularnie czytać i studiować Słowo Boże, to znaczy po prostu, że jesteśmy zbyt zajęci. I taka jest prawda w tym temacie. Czytam dalej. Potrzebujemy czasu na naszą społeczność z Bogiem i modlitwę. Prawdopodobnie musimy zabrać trochę tego czasu, który teraz przeznaczamy na inne rzeczy. Ludzie zwykle znajdują czas na robienie tego, co chcą zrobić. Kolejne kluczowe zdanie czytam jeszcze raz. Ludzie zwykle znajdują czas na robienie tego, co chcą zrobić. I taka jest prawda. Jeżeli ktoś chce coś zrobić, znajdzie na to czas. Gdy proponujemy komuś, żeby razem z nami albo sam zrobił coś, a on nam odpowiada, nie mam czasu, to tą rzecz trzeba odpowiednio zrozumieć. Jego słowa znaczą wtedy, na to nie mam czasu, bo każdy posiada absolutnie tyle samo czasu. Doba każdego trwa 24 godziny. Nikt nie ma 26 ani 30-godzinnej doby, więc każdy ma dokładnie tyle samo czasu. Więc jeżeli odpowiada, nie mam czasu, to znaczy, że akurat na to nie mam czasu. A dlaczego na to nie mam czasu? No bo ten czas przeznaczam na coś innego. A dlaczego? Bo tamto coś innego jest dla mnie ważniejsze niż to, co ty dla mnie proponujesz. Więc ludzie zwykle znajdują czas na robienie tego, co chcą zrobić. Czytam dalej. Kolejne kluczowe zdanie. Spójrzmy uczciwie i prosto prawdzie w oczy. Jak bardzo pragniesz czytać i studiować Słowo Boże i poznać Boga i Jego plan. Jeszcze raz. Spójrzmy uczciwie i prosto prawdzie w oczy. Jak bardzo pragniesz czytać i studiować Słowo Boże i poznać Boga i Jego plan. Czy nie mogłabyś stać rano pół godziny wcześniej niż zwykle, żeby spędzić kilka minut z Panem? Lub przeznaczyć regularnie trochę innego czasu, na przykład u schyłku dnia. Czy z chęcią odłożyłabyś na bok niektóre niepotrzebne troski i działania każdego dnia? Oczywiście potrzeby i prawa należne rodzinie nie powinny być zaniedbywane, ale być może mogą być ograniczone bez szkody dla kogokolwiek. Tak mówi w tym temacie sztandar biblijny maj-czerwiec 2005 rok w części odpowiedzi na pytania. Także zachęca do odkupywania czasu i także zachęca nas do tego, byśmy dokonali uczciwego rachunku sumienia. Jak wygląda odżywianie się, duchowe odżywianie się w naszym przypadku, byśmy spojrzeli prawdzie w oczy, jak bardzo chcemy, jak bardzo się nam to udaje. Bo jeżeli nie jest najlepiej, to wciąż można to zmienić. Między innymi na tym polega nasze poświęcenie, by odkupywać czas z rzeczy doczesnych na rzeczy duchowe. Więc z obowiązków nie możemy rezygnować, ale jest coś, z czego możemy, a być może nawet powinniśmy rezygnować, bo gdzieś ten czas potrzebny na rzeczy duchowe trzeba znaleźć. Nie można go wziąć rezygnując z wypełniania obowiązków, bo wtedy bylibyśmy gorsi niż poganie. Ten, kto nie ma starania o swoich, to gorszy jest niż poganin i wiary się zaparł, mówi apostoł Paweł, więc tutaj nie możemy z tego zrezygnować, ale możemy i powinniśmy rezygnować z przyjemności i rozrywek w naszym życiu po to, by dzięki czasowi odzyskanemu na tych rzeczach znaleźć czas na prowadzenie życia duchowego, na to, by się odpowiednio karmić duchowo, po to, by się w ogóle karmić duchowo, by mieć czas na rzeczy związane z naszym poświęceniem. Jeden z filozofów kiedyś stwierdził, że nie znasz człowieka, dopóki nie wiesz, jak spędza swój wolny czas. Nie znasz człowieka, dopóki nie wiesz, jak spędza wolny czas. Słuszna zasada, bo w pracy zawodowej to ktoś stara się wypełniać swoje obowiązki, więc można jedynie stwierdzić, czy dobrze je wypełnia, czy też nie. Czyli czy jest sumienny i pracowity, czy też niesumienny i leniwy. A co człowiek robi w wolnym czasie? No w wolnym czasie robi to, co lubi. Nie to, co mu akurat szef w pracy każe i co należy do jego obowiązków. Jak ma wolny czas, to robi to, co lubi, albo to, co uważa za ważne, to, czemu warto poświęcić czas, uwagę i wysiłek. Dlatego też nie znasz człowieka, dopóki nie wiesz, jak spędza swój wolny czas. Wtedy okazuje się, jakim naprawdę jest, jaki jest system jego wartości, co jest dla niego ważne, a co jest nieważne. Możemy się zastanowić nad tym, co robimy w swoim wolnym czasie. Czy w wolnym czasie nasze rzeczy, nasze życie, my sami lgniemy do rzeczy duchowych, do rzeczy związanych z naszym poświęceniem, do duchowego pokarmu, do karmienia się tym duchowym pokarmem, czy też lgną do przyziemnych przyjemności tego świata, do rzeczy bliskich naszemu ciału, takie, które wymieniałem powyżej. Telewizja, komputer, internet, świeckie, książki, gazety codzienne i tym podobne rzeczy. Czy tym się zajmujemy w wolnym czasie, czy w wolnym czasie zajmujemy się duchowym karmieniem? Wtedy się objawia to, kim naprawdę jesteśmy. Ileś lat temu miałem rozmowę z jedną osobą, która mówiła mi o tym, że teraźniejsza prawda jest bardzo nudna. Ta osoba mówiła, że trzeba by coś było zmienić w teraźniejszej prawdzie, bo jest nudna. Mówi, jak zaczynam czytać, to mówi, nigdy nie mogę dokończyć do żadnego artykułu, bo głowa zaczyna mnie boleć i jest napisane w taki sposób, że po prostu nie chce mi się tego czytać. Ale mówi ta osoba mi wtedy, ale jak wezmę taką zwykłą gazetę codzienną, to mogę przeczytać od deski do deski, od początku do końca. I nic mnie tam nie nudzi i wszystko mnie tam ciekawi, co tam czytam. No, to, co powiedziałem przed chwilą, to objawia tą osobę, która przez to pokazała, co naprawdę ją interesuje i co pobudza ją. Tutaj problem nie z teraźniejszą prawdą, ale z tą osobą tutaj, że to po prostu takie rzeczy, jakie są w teraźniejszej prawdzie, nie ciekawią tej osoby. Bardziej to, co można znaleźć w gazecie codziennej. Afery, morderstwa, skandale różnego rodzaju, plotki takie czy inne. To lubi czytać i tym się delektuje. I to jest duchowy pokarm takiej osoby. Nie można być zdrowym duchowo w oparciu o taki pokarm. Bo jeżeli myślimy o codzienności, to nasze myśli mogą być sprawiedliwe, mogą być prawdziwe, poczciwe, czy mogą spełniać pewne wymogi, które apostoł Paweł podał Filipian 4:8, ale z pewnością nie są chwalebne i nie sprzyjają duchowemu rozwojowi. Nie przemieniają nas z chwały w chwałę, miarka po miarce, krok po kroku. A historia ludu Bożego, to co mówię, jest dowiedzione przykładami członków ludu Bożego, którzy żyli na tej ziemi, którzy zwycięsko zakończyli swoje życie. I historia ludu Bożego pokazuje, że były osoby, które urodziły się mocno zdeprawowane, no bo to nie ich wina, to wina ich przodków, że takimi się urodziły, ale które zaprzęgły swój umysł do poznania prawdy, do odnowy swojego myślenia, tak bardzo karmiły się zdrowym duchowym pokarmem, że osiągnęły piękne i szlachetne charaktery i zostały zwycięzcami w swoim duchowym życiu. Do takiego stanu powinniśmy i my dążyć, do tego, by karmić się zdrowym duchowym pokarmem, po to, by być zdrowymi duchowo. Powinniśmy miłować i kultywować to, co jest czyste. Takie myśli powinny w naszym umyśle gościć. I powinniśmy je miłować i kultywować w takiej mierze, by rzeczy nieczyste były dla nas bolesne, by stały się dla nas udręką, byśmy chcieli pozbyć się ich na jak najszybciej z naszej pamięci. Możemy taki poziom osiągnąć. Nie jest to wcale proste i łatwe. Jest to zadanie na całe życie, ale poprzez myślenie o czystych rzeczach, o rzeczach prawych, do takiego poziomu możemy dojść, jeżeli tak będziemy czynili. Do tego zachęca nas też prorok Izajasz. Chciałbym, byśmy odczytali 33 rozdział proroka Izajasza, wersety 15 i 16. Izajasza, 33 rozdział, wersety 15 i 16. W tłumaczeniu Biblii Warszawskiej brzmią one tak. Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach, jego ostoją twierdze na skałach, ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Kto zatyka, czytam z 15 wersetu, niektóre słowa jeszcze raz. Kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, kto nie lubuje się w takich rzeczach. Bo wiadomo, że pewne rzeczy muszą do nas docierać i musimy wiedzieć, co się dzieje w tym świecie, ale chodzi o to, żeby się tym nie delektować, by nie miłować takiego rodzaju pokarmu, bo nie jest to zdrowy pokarm, nie jest to odpowiedni pokarm, który by służył naszemu duchowemu życiu. A od pokarmu naszego duchowego, czyli od naszych myśli, jakie żywimy, zależy nasz charakter. Z myśli, pojedynczych myśli, jakie możemy mieć na jakiś temat, o ile się powtarzają, to kształca się nawyk myślowy, a praktykowane nawyki myślowe przekształcają się w cechy charakteru. I tutaj dochodzimy do końca, od początku, począwszy do myśli, od myśli do rozwiniętego charakteru. Znany nam wszystkim bardzo werset, jako człowiek myśli w sercu swoim, takim jest. Z Przypowieści 23:7, ale jak Państwo sprawdzą, to nie znajdą tych słów w żadnym z polskich przekładów w tym brzmieniu, w jakim ja je cytuję. Jako człowiek myśli w sercu swoim, takim jest. Znamy tą wersję, bowiem jest to jeden z wersetów głównych manny i w taki sposób podany w naszej mannie. Jest to bezpośrednie tłumaczenie z angielskiej Biblii Króla Jakuba, gdzie ten werset jest tak oddany i brat Russell i brat Johnson w tej właśnie postaci go komentowali. I on wyraża słuszną rzecz. Jak człowiek myśli w sercu swoim, takim jest, czy też takim nawet się staje. Więc myślenie w sercu, czyli myślenie, nie takie myśli przelotne, które tylko wpadną do naszej głowy i z niej wypadną, to nie jest myślenie w sercu wtedy. Myślenie w sercu to są myśli, które się wiążą z uczuciami, które żywimy, które przychowujemy, które lubimy. Takie myśli kształtują nasz charakter i prowadzą do tego, że takimi się stajemy. Jakiego rodzaju myśli żywimy? Jeśli nasze myśli są zgorzkniałe, bo na przykład takimi myślami się karmimy, to my sami takimi się stajemy. Jeżeli mamy zgorzkniałe myśli, prowadzą one do zgorzknienia w naszym życiu. Jeśli nasze myśli są nieczyste, takimi i my sami się stajemy po pewnym czasie. Jeżeli w naszych myślach rozważamy nieprawe postępowanie, to ostatecznie nieprawość pojawi się w naszym postępowaniu zewnętrznym, pojawi się w naszych czynach. Dlatego myśli są aż tak bardzo istotne i tak bardzo powinniśmy dbać o to, by karmić się zdrowym, duchowym pokarmem, by dbać o rodzaj myśli, jaki gości w naszych umysłach, bo one kształtują nasz charakter. A moglibyśmy powiedzieć jeszcze więcej tutaj, coś, co jest istotne dla każdego człowieka, także dla człowieka tego świata. Od nich zależy to, czy jesteśmy szczęśliwi w życiu, czy też nieszczęśliwi. Powszechne przekonanie panujące wśród ludzi odnośnie tego, co człowiek potrzebuje, by być szczęśliwym, jest błędne. Ludzie upatrują w warunkach zewnętrznych przyczyny swojego szczęścia lub nieszczęścia. Ktoś ma dobre, przychylne warunki zewnętrzne, no to jest szczęśliwy. Ktoś ma nieprzychylne, źle mu się wiedzie w tym życiu, to może być nieszczęśliwy. Takie panuje przekonanie wśród ludzi, ale ono jest całkowicie błędne. To nie tylko z literatury prawdy, to nie tylko z Biblii wynika, to już mądrzy ludzie tego świata także zauważyli. To już psychologia odkryła i potwierdziła w swoich badaniach. To potwierdza socjologia, prowadząc różnego rodzaju sondaże wśród ludzi, z których po opracowaniu tych sondaży i ich wyników jasno z nich wynika, że nie od warunków zewnętrznych zależy to, czy ktoś czuje się szczęśliwy, czy też nie. To zależy od tego, w jaki sposób człowiek patrzy na swoją sytuację, w jakiej się znajduje. Ktoś może być w trudnej sytuacji życiowej, ale zajmuje dobrą postawę i ona wcale nie jest dla niego ciężarem, nie jest dla niego utrapieniem, ale to dzięki temu, że zajął właściwą postawę. Inny filozof, którego myśl chciałbym zacytować, w taki sposób to ujmuje. nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. No bo tak jest. Nasze myśli kształtują nasz charakter i oto one sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi lub jesteśmy nieszczęśliwi. I wielu ludzi na tym świecie jest nieszczęśliwych na własne życzenie. To nie wynika w żadnym wypadku z warunków zewnętrznych, w jakich się znajdują, które często wcale nie są aż takie złe, tylko przeciętne. Tylko wynika to ze sposobu ich myślenia, z ich światopoglądu, z tego, w jaki sposób patrzą na swoje życie, o czym myślą, co by chcieli, jakie są ich ideały i są nieszczęśliwi na swoje własne życzenie i ponoszą za to całkowitą odpowiedzialność, bo nie chcą zmienić swojego sposobu myślenia, nie chcą zmienić sposobu karmienia swojego umysłu. Więc myśli kształtują nasz charakter, a przez to decydują o naszym losie, o tym, czy uzyskamy życie wieczne, czy też nie uzyskamy tego życia wiecznego. Jeszcze ktoś inny powiedział coś takiego, że życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić. Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić. To także jest słuszna myśl. Nikt z nas nie wybrał sobie życia, nie wybrał sobie rodziny, w której się urodził, nie wybrał sobie też cech charakteru, z którymi się urodził. Urodził się z takimi zaletami i z takimi wadami, z jakimi akurat się urodził i nie miał na to żadnego wpływu, że przyszedł na świat w taki sposób. Więc życia nie można wybrać. Ale każdy może z niego coś zrobić. Pewien pożytek może z niego zrobić. I my, którzy poświęciliśmy się Bogu, postanowiliśmy z tego życia, którego nie wybraliśmy, tylko tak dostaliśmy, takie jakie dostaliśmy, postanowiliśmy zrobić dobry użytek. Temu celowi poświęciliśmy się. W momencie poświęcenia wyruszyliśmy w tą drogę do realizacji tego celu, by coś dobrego z tego życia zrobić. Bo to jest to najlepsza rzecz, jaką można zrobić z swojego życia. Poświęcić to życie Bogu i poddać się swoje myśli w niewolę Jego myśli, odnowić swój umysł i przez to przemienić się i dzięki temu zapewnić sobie życie wieczne w rajskich warunkach. Czyż może być coś, co miało większą wartość? Czy można jakikolwiek lepszy użytek ze swojego życia zrobić? Nie można. Jest to najlepszy użytek, jaki ze swojego życia można zrobić. Tyle, że trzeba z niego coś zrobić. A zaczyna się to od myśli. Powinniśmy dbać o naturę naszych myśli. Apostoł Paweł pisze, że dzięki Słowu Bożemu możemy podbić każdą myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. By ta myśl, jaka w nas jest, była zgodna z tym, co Chrystus mówi. Żeby była zgodna z Jego Słowem. Dzięki temu możemy duchowo się budować i możemy się posuwać do przodu. Im więcej myślimy o dobrych rzeczach, tym sami lepsi się stajemy. I odwrotnie. Im więcej myślimy o złych rzeczach, tym gorsi się przez to stajemy. Jeśli nasze myśli są nieczyste, niesprawiedliwe, niepobożne, to nasza wola zaczyna sterować nami w tą stronę. Bo jeżeli mamy nieodpowiednie myśli, weźmy myśli doczesne związane z tym światem, to te myśli prowadzą do tego, że pojawiają się w nas takiego rodzaju pragnienia. Pragnienia, jakie się w nas pojawiają, wynikają bezpośrednio z myśli, jakie żywimy, czasami także i z uczuć, jakie posiadamy w sobie, ale w dzisiejszym wykładzie skupiam się nie nad uczuciami, tylko nad myślami, nad duchowym karmieniem się myślami. W związku z tym pomijam tamtą rzecz, tylko wspominam mimochodem o tym. To wszystko bierze się z myśli. Jeżeli myślimy o doczesnych rzeczach, no to pojawiają się w nas doczesne pragnienia. A jeżeli tych pragnień nie stłumimy, to one będą pchały nas w stronę realizacji tych pragnień. Tak, jeżeli o czymś myślimy, to wtedy, żeby jakąś rzecz zdobyć w naszym życiu, to pojawia się w nas pragnienie, żeby tą rzecz osiągnąć. No i wtedy przystępujemy do realizacji tego pragnienia. Gdyby taka myśl się w nas nie pojawiła, nie byłoby w ogóle takiego niezbyt budującego pragnienia, które by w nas mogło zagościć. Dlatego też musimy pilnować nasze myśli i nie możemy pozwolić im na to, by karmiły się na każdym pastwisku, na jakim mogą się znaleźć. Jest to tym bardziej istotne dla nas teraz, kiedy ten świat podaje nam coraz bardziej zdeprawowany pokarm duchowy, przez co deprawacja się pogłębia. Jest to zjawisko, które się samo nakręca, bo ponieważ podawany jest coraz bardziej niezdrowy duchowy pokarm i zdeprawowany pokarm, powiedzmy, przez to ci, którzy nim się karmią, stają się coraz bardziej zdeprawowani. A będąc zdeprawowani, coraz bardziej chcą zdeprawowanego pokarmu. Więc ci, którzy ten pokarm podają, podają im jeszcze bardziej zdeprawowany pokarm, przez co ci jeszcze bardziej się deprawują i tak to się zjawisko wzajemnie nakręca. Tak jak czasami możemy przeczytać w teraźniejszej prawdzie, jak są sprawozdania braci przedstawicieli zagranicy, to pamiętam sprawozdania z Wielkiej Brytanii się pojawiało, że każdego roku środki publicznego przekazu osiągają kolejne dno. Wydawało się, że już gorzej nie może być w zeszłym roku, ale to, co przyniósł ten rok, pokazuje, że jest to, co się tam można zobaczyć i usłyszeć, jest jeszcze gorsze niż to, co było w zeszłym roku, bo ludzie chcą to widzieć, bo ludzie chcą to widzieć, chcą to słyszeć. My także żyjemy na tym świecie i jeżeli nie będziemy uważali na nasze myśli, na rodzaj tych myśli, jakimi się karmimy, to ten pokarm w sposób niezauważalny wręcz będzie wnikał i do nas i będzie przyczyniał się do pogorszenia, osłabnięcia naszego duchowego życia. Bo to jest w taki sposób, że jeżeli się karmimy obficie pokarmem duchowym, to nie chcemy wtedy takiego przyziemnego, płynącego z tego świata. Chcemy coraz więcej tego duchowego. Zgodnie z zasadą apetyt rośnie w miarę jedzenia. Im bardziej karmimy się tym doczesnym, tym więcej go chcemy. Bo na takiej zasadzie to działa, więc uważajmy, jaki pokarm dociera do naszych umysłów, a ponieważ jest nieuniknione, że będzie tam docierał niewłaściwy pokarm, starajmy się go wyrzucić. Wiemy, może mam podać przykład z życia przyziemnego, fizycznego. Jeżeli jakimś sposobem ktoś spożyje bardzo niezdrową rzecz, załóżmy trucizna była w jego pokarmie, ale jeszcze nie została strawiona, dopiero dotarła do jego żołądka, to wiemy wszyscy, co się robi w takich sytuacjach. Robi się komuś płukanie żołądka, żeby usunąć ten szkodliwy pokarm. Tak samo my nie możemy zapobiec temu, by niewłaściwy, szkodliwy pokarm docierał do naszych umysłów, ale możemy zadbać o to, by jeśli tam się pojawi i my go rozpoznamy, żeby stamtąd go jak najszybciej usunąć. Tyle, że jak go usuniemy, to nie zostawiajmy tam pustki, bo na puste miejsce znowu bardzo łatwo zły pokarm zechce przyjść. Na to miejsce, bo nasz umysł musi myśleć i umysł każdego człowieka myśli o czymś, musimy mieć zdrowy, dobry, duchowy pokarm, o którym by nasz umysł mógł myśleć. O tym, co czyste, chwalebne, co jest cnotą, o tym, co służy duchowemu zbudowaniu. Myśli takie płyną z Biblii, takie myśli płyną z literatury prawdy. W taki sposób powinniśmy żyć, takimi rzeczami żyć, takimi myślami, je trzymać w swoim umyśle. Wtedy będzie przyczyniało się to do naszego duchowego zdrowia. Będzie to sprzyjało duchowemu zdrowiu. I ostatni werset, który na zakończenie zechcę podać braterstwu, pochodzi z listu apostoła Pawła do Kolosan, 3:16. Brzmi on tak, Kolosan 3:16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was, mówi apostoł Paweł, a mówi nie tylko niech mieszka, tylko mówi niech mieszka obficie. Niech mieszka obficie. A jeżeli będzie to Słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie, będziemy posiadali zdrowe życie duchowe, czyli dobre duchowe zdrowie, a ten, kto posiada dobre duchowe zdrowie, rozwija się duchowo. Jeszcze jedna rzecz, o której powiem, to jest taka, że ze zdrowiem fizycznym jest tak, że chociaż dobrą rzeczą jest dbać o to zdrowie, to każdy wie, że w miarę upływu lat ono będzie się pogarszało, bo każdy zmierza ku grobowi, a proces ten, jeżeli nie jest nagle zakończony przez nagłą śmierć, dzieje się w taki sposób, że jego zdrowie fizyczne słabnie, słabnie i słabnie. Jeżeli ktoś nie ma jakiejś konkretnej choroby, która przyspiesza ten proces, to po prostu w sędziwym wieku umiera ze starości, jak to się mówi, czyli z braku sił. Tak osłabł, że w końcu umarł. Takie przypadki też się zdarzają. Natomiast ze zdrowiem duchowym jest zupełnie inaczej. Tutaj mijające lata nie prowadzą do tego, że ono się automatycznie, samo przez się pogarsza. Jeżeli zdrowo się karmimy, to w miarę upływu lat jesteśmy coraz zdrowsi duchowo. Coraz bardziej ten duch jest w nas żywy i jesteśmy coraz bliżsi ideałowi doskonałego człowieka. Bo dzięki poprawianiu naszego duchowego zdrowia zbliżamy się ku temu ideałowi. Więc jeżeli, bracia, będziemy karmili się zdrowo, to będziemy się rozwijali i zdążali w stronę życia wiecznego. I chociaż nasze to ziemskie ciało będzie słabło i zamierało, to ten człowiek duchowy, ten wewnętrzny, jak mówi o nim apostoł Paweł, będzie się wzmacniał, będzie się odnawiał z każdym dniem, pomimo tego, że tamten będzie obumierał. Ale aby tak było, potrzebne jest zdrowe, duchowe odżywianie, czyli przyswajanie zdrowego pokarmu duchowego. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, jak to wygląda w naszym przypadku. Akurat jest to dzisiaj już ostatni wykład, braterstwo. Odchodząc do domu, mogą, znaczy do domów, czy na obiad, czy do akademików, pomyśleć o tym dzisiaj i nie tylko dzisiaj. Zawsze pamiętać o tym, jaka jest natura naszego duchowego pokarmu i tego duchowego zdrowia prowadzącego do uzyskania życia wiecznego. Braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.